plenerowym studiu Radia Łódź, w naszym ogródku radiowym po prostu, psycholog dziecięcy Igor Wiśniewski. Dzień dobry.
Dzień dobry. Bardzo.
A porozmawiamy dzisiaj o zaburzeniach snu. I to pytanie właściwie już na samym początku audycji razem z chłopakami zadaliśmy. Dlaczego czasami nie możemy zasnąć? Wśród dzieci, również tych najmłodszych, ta przypadłość ostatnio się jakoś tak wypiętrzyła. Dlatego, że bardzo długo jest widno. No i jak tutaj iść spać, kiedy jeszcze nie przyszła noc, a to pierwsza oznaka tego, że należy iść do łóżka. Maluchy nie chcą iść wcześniej spać, bo są przebodźcowane?
To zależy jeszcze, o jakich maluchach rozmawiamy, tak? Bo jeżeli patrzymy o takich niemowlętach czy noworodziach, no to umówmy się, że my trochę jesteśmy w stanie wysterować tym, jak dużo światła wpada do pomieszczeń. I jakby tutaj raz, że harmonogram taki dotyczący stabilności pór, no plus minus wiadomo, tak? Ta 19 może wypadać o 19.30 czy o 20 niekiedy, jeżeli wybierzemy się na jakąś tam wycieczkę do znajomych chociażby, czy po prostu do innego miasta. Natomiast no, zadbajmy o to, żeby jednak rzeczywiście po pierwsze zachować stałość pewnego harmonogramu dnia, zachować ten rytuał wieczorny, polegający na tym, że jest kolacja, po kolacji mamy kąpiel, ale kąpiel, wbrew temu, co czasami można uważać, że taka relaksująca najbardziej kąpiel jest tą gorącą kąpielą, tak? To my potrzebujemy dla dzieci, żeby je wyciszyć i żeby ten metabolizm nie był wzbudzony i dodatkowej porcji energii nie zapewnić dziecku, potrzebujemy tej temperatury około 36-37 stopni, czyli zbliżonej do temperatury ciała człowieka. No i później mamy pomieszczenie samo, w którym usypiamy dzidzię i to będzie ważne, żeby też raz zaciemnienie, dwa temperatura, tak? W zależności od krajów to też ta temperatura mocno się różni, dlatego że na północy ona jest trochę niższa, u nas to przyjmuje się od 18 do 21 stopni, 22 w porywach, tak? Na to też warto zwrócić uwagę, bo no dużo trudniej zasypia się, szczególnie przy tych dłuższych dniach, mamy cieplej, wobec czego to pomieszczenie powinno być wywietrzone, powinno być tak zacienione już odpowiednio wcześnie, żeby to światło nie nagrzało tego powietrza w samym pokoju.
No to mamy maluszki, a co z przedszkolakami, z takimi wczesnoszkolnymi dziećmi, które już mają tę świadomość, że jest coś takiego jak zegarek, że może warto by było dzisiaj posiedzieć trochę dłużej, a mamo, może jeszcze jedną bajkę obejrzymy?
To jeżeli zaczynamy od bajek, to pamiętamy o tym, że 2 godziny przed zaśnięciem wyłączamy wszystkie matryce w otoczeniu dzieci, co by nie oddziaływało zarówno częstotliwość odświeżania płynąca z matryc, czyli te herce w przełożeniu z polskiego na nasze, ilość impulsów wizualnych na sekundę obciążających ośrodkowy układ nerwowy, ale też pamiętamy o tym, że przed samym zaśnięciem i przed tym rytuałem, bo ten rytuał to tak na dobrą sprawę możemy pociągnąć do okresu nastoletniego i tutaj się naprawdę zbyt wiele nie zadziewa, wręcz przeciwnie, bo badania mówią o tym, że dzieci, które w trzecim roku życia, do trzeciego roku życia były prowadzone właśnie według rytuału, czyli o stałej porze zasypiały około 19-20, lepiej radzą sobie na przykład z matematyką w szkole, tak? Lepiej radzą sobie z zachowaniami trudnymi w rozumieniu doświadczania trudnych emocji. Tak? I tam nie ujawniają takich zaburzeń behawioralnych, które mogą się pojawiać w innych sytuacjach, w grupie kontrolnej, która nie była poddawana takim właśnie sztampowym, standardowym, rutynowym działaniom ze strony rodziców. I teraz tak, wiemy, że baje 2 godziny przed zaśnięciem, już żadnych, my wiadomości też żadnych, w sensie nie odtwarzamy sobie Netflixa, czegokolwiek innego w otoczeniu dzieci, bo tutaj mamy bodźcowanie z tego tytułu. Dalej, jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy utrzymywali tę stałość pory, mimo że jest jasno na dworze, okej, natomiast przed samym zaśnięciem i znowu około 2 godzin nie podejmujemy zabaw w stylu rugby, zapasy, nie wiem, bieganie po dworze, gra w piłkę, wchodzenie po ściance i tak dalej, czyli nie podejmujemy zadań aktywizujących, bo wtedy rozkręcimy i rzeczywiście będzie nam trudno położyć dzidzie spać, dzidzie już starszą trochę, co nie zmienia faktu, że są różne dzieci.
Co w sytuacji, kiedy przestrzegamy rytuałów, wyciszamy się wieczorem, mimo to są sygnały ze strony takiego 6-7-latka. Mamo, ja nie będę jeszcze spać. Ja się boję. Na pewno mi się przyśni coś złego. Ja nie chcę spać. Czy to już jest problem zupełnie innego typu?
Możemy przyjrzeć się temu, czego jakby wywodzi się ta wypowiedź, tak? I jakby cofnąć się nieco w przestrzeni tego dnia, czy nie jest to na przykład wołanie o uwagę, czy zapotrzebowanie na bliskość, bo na przykład byliśmy zajęci obiadem, dodatkowymi zajęciami pracowymi czy pozapracowymi, nie wiem, wylała się kawa, herbata na podłogę, byliśmy zajęci i mało nas było dla dziecka, tak? I to może być taki wydźwięk tego, że dziecko potrzebuje nas samych, tak? Naszej osoby. Jeżeli nie jest to powodowane taką sytuacją, bo mamy poczucie, że naprawdę spędziliśmy bardzo fajnie, aktywnie ten dzień i dalej to się pojawia, no to warto się zastanowić, czy jednak faktycznie przyczyna nie leży po stronie jakiegoś rodzaju doświadczenia lękowego.
I wtedy przede wszystkim pewnie rozmawiamy i szukamy źródła tego problemu.
Przede wszystkim dowiadujemy się, czego się dziecko obawia. To jest tak, że my nigdy nie boimy się ciemności, tylko tego, co jest w ciemności, tak? Czyli to jest nasza wizualizacja tej obawy. I warto zobaczyć, czy to jest kwestia, nie wiem, stuków, puków. Czasami to były w doświadczeniu moim takim z pacjentami, były to tak prozaiczne sprawy, że po zgaszeniu światła i zostawieniu lampki w pokoju, cień rzucało krzesło, takie standardowe krzesło, które każdy z nas ma w domu, na którym wieszamy ciuchy, tak? I te ciuchy tak zawieszone na tym krześle powodowały rzut cienia, który wywoływał w wyobraźni jakieś tam skojarzenie potwora. Także może warto też przez ten pryzmat przyjrzeć się.
Za chwilę porozmawiamy o tym, jak wygląda kwestia snu u starszych dzieci, a właściwie u nastolatków.